Podejmujemy dzisiaj trzecie rozważanie z cyklu Człowiek, niebo i piekło. Rozważanie pod tytułem Człowiek a śmierć. Pierwsze mówiło o dniu, w którym śmierć została pokonana, w którym śmierć umarła. Rozważanie drugie było poświęcone życiu wiecznemu, czym ono jest w swojej istocie. Dzisiaj chcemy się zastanowić nad człowiekiem, człowiekiem, który jest obciążony koniecznością śmierci. Jak mówi nam list do Hebrajczyków, że człowiek przez wszystkie swoje dni żyje w lęku przed śmiercią, podlega niewoli, niewoli wywołanej lękiem przed śmiercią. Tak sobie rozmyślałem w tym tygodniu nad takimi wersetami. Staczaj dobry bój wiary. Ty, człowiecze Boży, mówi apostoł Paweł do swojego syna w wierze Tymoteusza, ty, Boży człowiecze, człowieku, staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany. A więc coś konkretnego. W swoim codziennym życiu chrześcijanin się musi trzymać wiecznego życia. Już mówiliśmy kiedyś, że samo nawrócenie, sam fakt, moment nawrócenia daje nam bilet do nieba. Tak, przez wiarę żeśmy przeszli ze śmierci do życia. Ale ten bilet ma miejscówkę i trzeba koniecznie na swoim miejscu, zgodnie z tą miejscówką, siedzieć. Trzeba się trzymać wiecznego życia. I tak właśnie apostoł Paweł mówi, żeby Tymoteusz unikał rzeczy niepotrzebnych, a wcześniej, to jest 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 11 wiersz, a wcześniej 3 wiersz, jest mowa o ludziach zarozumiałych, którzy chorują na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa. I potem się rodzą zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Są to ludzie o spaczonym umyśle, wyzuci z prawdy. I ty właśnie, człowieku Boży, unikaj tego, zabiegaj zaś o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. To są ciekawe sprawy, ciekawe rzeczy, na inną okazję już, nie dzisiaj. Ale to właśnie, co mnie zastanowiło w kontekście naszych rozważań, ty się trzymaj, uchwyć się i trzymaj wiecznego życia, trzymaj się tego życia. A więc czego się mamy trzymać? Tego, czym jest wieczne życie. A ono jest stałą, trwałą łącznością z dawcą tego życia, z Chrystusem, jednością z Bogiem, który jest jako Stwórca źródłem tego życia. Więc trzymać się trzeba konkretnie Chrystusa. I na przykład w liście do Galatów, w rozdziale 6, 7 wiersz, mamy takie wyrażenie, że kto sieje dla swego ciała, czyli dla swojej starej, grzesznej natury, ten zbiera ten plon, wieczną zagładę. Natomiast gdy ktoś sieje dla swego ducha, to zbiera udział w odwiecznym i nieskończonym życiu. Rządź będzie żywot wieczny, mówi nam przekład warszawski. A więc jeśli ktoś sieje dla ciała, dla grzesznej, starej natury, i jest to mowa o chrześcijanach, to będzie zbierał skażenie. Natomiast jeśli ktoś sieje dla spraw duchowych, trzyma się tego wiecznego życia, ten będzie zbierał żoł wieczne życie. I właśnie chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o chrześcijaninie, o człowieku w kontekście śmierci. I oczywiście jest to temat bardzo obszerny. Ja tylko przedstawię w takim skrócie, gdy chodzi o nasz główny temat. Człowiek, niebo i piekło, czyli jezioro ogniste. Gdy Bóg tworzył człowieka, to mówiliśmy, Ja o tym mówiłem w cyklu Niezniszczalność śmiertelnego człowieka. I tu polecam o tym, kim jest człowiek. I tam było aż dwa wykłady na ten temat w tym cyklu. I w Radio Pielgrzym proszę sobie odnaleźć w moich kazaniach cykl Niezniszczalność śmiertelnego człowieka. I tam mamy i konspekty na ten temat, a też i omówione szczegółowo, kim jest człowiek, gdy chodzi o stworzenie. I właśnie jestem, który jestem, wiekuisty, tchnął w człowieka cząstkę samego siebie, tę cząstkę jestem, tej wiekuistości. I oczywiście człowiek nie jest nieśmiertelny w znaczeniu biblijnym, bo nieśmiertelny, to mówiliśmy już nieraz, to jest ten, który nie ma początku i końca. Tylko Bóg jest nieśmiertelny. Natomiast człowiek, jako stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jest niezniszczalny. Bóg tchnął w niego swego ducha i to nie jest dech, lecz nasze duchowe ja, to, kim jesteśmy. I to, kim jesteśmy, nasza osobowość, nasze człowieczeństwo, nasza istota, sprawia, że jesteśmy niezniszczalni. Jak wszystkie byty duchowe, aniołowie na przykład, są niezniszczalne, zostały stworzone i są niezniszczalne, też i człowiek jest niezniszczalny. Dlatego nie można mówić o śmiertelności duszy, o śmiertelności człowieka. Jeśli już o śmiertelności, o śmierci, to mamy te trzy rodzaje śmierci. Myśmy też o tym mówili, też dobrze wiemy. Śmierć duchowa, gdy duch człowieka został odłączony od Ducha Bożego, albo inaczej, gdy Duch Boży odszedł od Ducha Człowieczego w chwili, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, gdy przekroczyli Boże prawo, gdy się zbuntowali. Wtedy nastąpiła izolacja. Duch Boży opuścił Ducha Człowieczego. Dlatego też i w Chrystusie Jezusie, po nowym narodzeniu, po nawróceniu, apostoł Paweł, który to przeżył tak bardzo jaskrawo, tak jasno, dobitnie i wszystko to potem z autopsji, ze swojej pobożności opisał w swoich listach, on powiada, że Duch Boży poświadcza duchowi naszemu nawiązanie utraconej łączności. Była śmierć duchowa, teraz zostaliśmy przywróceni do wiecznego życia, do tego właściwego życia. Nie do ziemskiego bytowania, ale z ziemskiego bytowania przeszliśmy teraz do duchowego, wiecznego życia tu na ziemi już. Ze śmierci duchowej do duchowego, nowego życia. I Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I to właśnie ta śmierć duchowa jest problemem dzisiaj, gdy chodzi o człowieka. On musi od tej śmierci odejść, z niej się uwolnić i znów wrócić do więzi, do łączności, do jedności z Bogiem. I to jest możliwe przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg wstąpił na ziemię, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Syn Boży, za nas umarł, aby nasz duch nawiązał znów łączność z Duchem Bożym, by Duch Boży nawiązał znów łączność z naszym duchem. Dlatego też tak bardzo ważne jest mówić o wiecznym życiu, ale nie w samoistnym istnieniu, lecz w bytowaniu, w istnieniu, w łączności z dawcą tego życia, z Bogiem, który tchnął w nas swoje ja, cząstkę swojego ja, swoje życie i dał nam przywilej być Bożymi dziećmi. Gdy czytamy takie teksty, jak na przykład jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. I oczywiście nawet to zdanie, ten werset z listu Jakuba 2,26 nam powiada, że apostołowie pisali o życiu, o codziennych sprawach. Jak wcześniej mówiliśmy, że do Tymoteusza Paweł pisał o codziennych sprawach, problemach, o tym, jaki ma mieć stosunek do różnych rzeczy niewłaściwych i właściwych. I motywacją tego, argumentacją tego były różne takie teologiczne zdania, stwierdzenia. I tu właśnie jest takie umotywowanie, gdy chodzi o uczynki połączone z wiarą, wiarę połączoną z uczynkami. Jak ciało bez ducha jest martwe. A więc śmierć jest pozbawieniem naszego ciała łączności z naszym duchem. Po prostu my odchodzimy ze swego mieszkania. I list Jakuba, 4 rozdział, 5 wiersz powiada, że Bóg zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. I tu nie chodzi o Ducha Świętego, nie. Tu chodzi właśnie o tego ducha, cząstkę Stwórcy, który w nas jest i w nas on ma mieszkanie. Mieszkamy w ciele, które pewnego dnia po prostu opuścimy, wyjdziemy z tego mieszkania. I dlatego też śmierć fizyczna jest odłączeniem ducha człowieczego od ziemskiego ciała, od tego namiotu. Jest oczywiście skutek grzechu. Tym skutkiem jest psucie się ciała i jego zniszczenie. A duch człowieczy, człowiek jako istota, jako osobowość, przebywa w Szeolu, w Hadesie, w krainie umarłych. I to jest śmierć fizyczna. Odłączenie ducha od ciała. Śmierć duchowa, odłączenie ducha człowieczego od Boga, od Ducha Bożego. Jest też trzeci rodzaj śmierci, zwany śmiercią wieczną, śmiercią drugą, która polega na stałym, wiecznym już odłączeniu ludzkiej istoty, a więc ducha człowieczego i jego ciała, w tym przypadku niechwalebnego, nie, bo tu będzie mowa o ludziach, którzy nie należą do Chrystusa, do oblubienicy, ale odłączenie tej ludzkiej istoty od Boga, ale już odłączenie na stałe, bo w tej chwili, mimo że człowiek żyjąc na tej ziemi bez Chrystusa w stanie śmierci duchowej, jednak ma oddziaływanie Boga w sposób pośredni, jak mówi nam apostoł Paweł, Nowy Testament, Pismo Święte w całości, że przyroda, Boże dzieło, Boże oddziaływanie cały czas ogarnia cały świat, całą ludzkość. Dlatego też i Bóg podtrzymuje nas wszystkich w istnieniu. Natomiast śmierć druga, wieczna, polega na tym, że będzie to wieczne bytowanie tej ludzkiej istoty w bezwzględnym braku jakiegokolwiek wpływu obecności Boga. A więc wpływu źródła życia, pozbawienie wpływu światłości. Bóg mieszka w światłości nieprzystępnej. O tym będziemy mówić jeszcze w późniejszych naszych rozważaniach. Dlatego tak warto sobie uświadomić, że życie, to prawdziwe życie, to o co chodzi, gdy Bóg nas kiedyś stworzył, to jest łączność człowieka ze Stwórcą. Człowieka, czyli naszej istoty, tego, który mieszka w tym ciele. Ducha człowieczego ze Stwórcą. I utrata tej łączności to jest śmierć, czyli stan przebywania, egzystencji bez łączności ze źródłem życia z Bogiem. Dlatego też ten stan utraty tej łączności, która warunkuje nasze istnienie, warunkuje nasze to istnienie w pełnym wymiarze, w wymiarze tego życia, które jest rodzaju Bożego, nie chodzi o samą egzystencję. Dlatego też ten stan nazwany jest największym nieprzyjacielem człowieka. Śmierć jest największym wrogiem człowieka, bo jest to stały stan odłączenia od Boga, Stwórcy, który wszystko podtrzymuje w istnieniu. To właśnie mówię teraz o tej drugiej wiecznej śmierci, która będzie skutkiem wyroku potępienia podczas sądu ostatecznego. I o tym będziemy mówić w następnym tygodniu. Człowiek a potępienie. I chciałbym, abyśmy naszą uwagę zwrócili na takie na przykład wyrażenia, gdy Jezus zawołał wielkim głosem i rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Albo w Ewangelii według Jana, rozdział 13, przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina odejścia z tego świata do Ojca, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Ale to są ciekawe wyrażenia, które właśnie mówią o tej stałej łączności z Ojcem i On jako Syn Człowieczy i Syn Boży właśnie wyraża ten stan łączności z Ojcem. I gdy właśnie oddaje swojego ducha, gdy umiera, to mówi: w ręce Twoje polecam mego ducha. Podobnie też i Szczepan, prawda? Pamiętamy, gdy się modlił, to podobnymi słowami się modlił. A więc ludzie, którzy należą do Chrystusa, oni po prostu odchodzą, wychodzą z tego świata, odchodzą z tego świata i idą do swego domu, idą do Ojca. My mówimy, że ktoś skonał, ktoś umarł, albo też odszedł do Pana, to jest lepsze wyrażenie, odszedł do Pana. Też podobnie i Piotr, mówiąc o naszym codziennym życiu, dał taką argumentację, że Chrystus w swoim duchu został życiu przywrócony, w nim poszedł i zwiastował duchom, które są w więzieniu, w Tartarze. A więc w jakiejś części Szeolu, w Tartarze. I kiedyś były nieposłuszne, ale Bóg cierpliwie czekał na nich za dni Noego, a teraz Jezus ogłosił im triumf. I o tym będziemy mówić szczególnie, gdy podejmiemy temat człowiek a zaświaty. Ale chcę wrócić do apostoła Pawła, który na przykład w listach do Koryntian zastanawia się, co wybrać. List do Filipian również, do Tymoteusza. I on się zastanawia, co wybrać. Czy ma w ciele pozostać, czy też się rozstać z życiem ziemskim, by od razu być z Chrystusem. I to nie są jakieś figury stylistyczne, to nie są jakieś metafory, tylko realność, rzeczywistość, którą Paweł w ramach swojej pobożności, pobożności chrześcijanina, poznania Chrystusa jako tej egzemplifikacji Boga na ziemi, w ramach swojej pobożności ma naukę, taką zdrową naukę i trzeba ją przyjmować w sposób prosty, bezpośredni, a gdy są trudności, to się najlepiej jest nawrócić do Jezusa. Po prostu naszą modlitwą powinno być: Panie Jezu, daj mi się poznać, objaw się we mnie, tak jak to przeżył apostoł Paweł. I wtedy on pisze, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Zauważmy, przebywamy w ciele. Tego nie mówi człowiek martwy duchowo, bo nie ma takiej świadomości. To mówi człowiek odrodzony przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego. Gdy Duch Boży z Jego Duchem przebywa, rozmawia, świadczy, wtedy przebywamy w ciele, będąc w oddaleniu od Pana, ale oddaleniu czasowym, tak jak jesteśmy w delegacji jakiejś. Dlatego też Piotr mówi, że jesteśmy pielgrzymami, my pielgrzymujemy po tej ziemi. I Paweł też i w tym 7 wersecie 2 Koryntian 5 mówi: gdyż w wierze pielgrzymujemy. A więc pielgrzymowanie kogoś, kto swój dom ma tam, gdzie skąd wyszedł, a wyszedł z ust Bożych. Dlatego też i żyjemy każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych, bo one cały czas podtrzymują nasze duchowe życie, gdy jesteśmy w ciele na tej ziemi. I pisze on dalej: wolelibyśmy wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Bo ja mieszkam w tym ciele. To jest mieszkanie, które Bóg mi dał. Ale chcę zamieszkać u Pana, a to ciało zostawić jako futerał już niepotrzebny. Dlatego też, mówi Paweł, 2 Koryntian 5:9 dokładamy starań, by niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Te wyrażenia słowa są bardzo oczywiste. Mieszkać w ciele, być poza ciałem, i to jest mowa przecież o normalnym chrześcijańskim życiu i spojrzeniu na sprawę życia i śmierci. Bo wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, by każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. A więc ja nie jestem ciałem, tylko ja mam ciało, mieszkam w ciele. Jestem oczywiście jednością i w tamtym wykładzie Niezniszczalność śmiertelnego człowieka mówiliśmy o dwujedności. Człowiek zewnętrzny, wewnętrzny, to jest w całości. Ale potem nadchodzi taka chwila, gdy my opuszczamy nasze ciało i się nagle robi rozdział. Ja odchodzę do wieczności, do Chrystusa, mówi apostoł Paweł, a ciało moje zostaje na ziemi. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. A więc człowiek, a śmierć, chrześcijanin mówi, śmierć nie jest porażką, jest zyskiem. Bo życie w ciele, ja żyję w ciele, i to mi umożliwia owocną pracę, ale pociąga mnie to, by się rozstać z życiem, czyli z życiem doczesnym, z życiem ziemskim i być z Chrystusem. To jest daleko lepiej. Filipian 1 rozdział. Z drugiej strony pozostać w ciele. To dla was byłoby potrzebniejsze. I wiem, że pozostanę przy życiu po to, abyście robili postępy i się radowali w wierze. Ale później, gdy już czuję, że jego czas nadchodzi, to 2 Tymoteusza 4,6 powiada, już niebawem będę złożony w ofierze i czas rozstania mego z życiem nadszedł. Z życiem ziemskim, z bytowaniem ziemskim, z mieszkaniem w ciele już czas nadszedł. Ale życie, to wieczne życie, to prawdziwe, właściwe życie, życie Bożej natury w nas, cały czas w nas jest i my z tym życiem odchodzimy do obecności Chrystusa, tam na drugą stronę. I właśnie list do Hebrajczyków, 12 rozdział, mówi nam, też oczywiście jest to tylko wtrącone zdanie, wszystko to są rzeczy wtrącone, bo główną rzeczą jest, by człowiek się nawrócił i po Bożemu żył na tej ziemi. Ale te zdania wtrącone mówią nam o tej rzeczywistości, czym się zajmujemy w tym całym cyklu. Hebrajczyków 12 rozdział. Lecz wy podeszliście do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebiesiech, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. A więc po drugiej stronie jest to wszystko. Rzesze aniołów, zgromadzenie uroczyste, oni tam są. To jest zgromadzenie pierworodnych, zebranie pierworodnych. Ci, którzy są w niebiesiech zapisani, i my przystępujemy do nich, mamy łączność z nimi. To jest Kościół triumfujący, a my jesteśmy Kościołem pielgrzymującym. I to oni, to są określeni jako duchy ludzi sprawiedliwych. Jeszcze nie mają swoich ciał, bo nie nadszedł dzień zmartwychwstania naszych ciał. Ale duchy ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Termin sprawiedliwość, tak na marginesie, teraz sobie robiłem w tym tygodniu takie studium biblijne, wymaga do określenia według Nowego Testamentu, według apostoła Pawła, bo są różne rodzaje sprawiedliwości, ale ta, o którą chodzi w Nowym Testamencie, o którą chodzi Bogu, to polega na tym, że sprawiedliwym jest ten człowiek, który przyjmuje to, co Bóg dla niego zrobił w Chrystusie. A więc ten jest sprawiedliwy, gdy przyjmie wszystko to, co Bóg zrobił dla człowieka, dla nas w Chrystusie Jezusie. I to jest właśnie sprawiedliwość, którą dla nas jest Chrystus. I gdy my to przyjmujemy, to jesteśmy człowiekiem sprawiedliwym nie z własnych uczynków, nie z własnej chluby, ale dlatego, że Bóg nas uznaje za ludzi w porządku, bo się znaleźliśmy w Chrystusie Jezusie. I tacy ludzie są już tam w niebiesiech. Do takich ludzi również i my należymy jako Kościół pielgrzymujący. Albo inne wyrażenia pobrane z Ewangelii według Łukasza. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania. Albo inne wyrażenie, jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. To jest Łukasz, 20 rozdział, wiersze 34-38. Dostąpienie tamtego świata, zmartwychwstanie, a więc chodzi o ten eon, świat, rzeczywistość, która nas oczekuje, nie z tą ziemią związaną. I tu właśnie Pan Jezus w rozmowie z uczonymi w piśmie, z arcykapłanami, daje im takie piękne argumenty, argumentacje. I w tej argumentacji właśnie jako coś, co jest aksjomatem, co jest podstawą taką niezmienną, stwierdza, że ci, którzy zostają uznani za godnych, a więc nie wszyscy ludzie jako synowie tego świata, lecz ci, których Bóg uzna za sprawiedliwych, to znaczy ci ludzie, którzy przyjęli to, co Bóg dla nich zrobił, uwierzyli w Chrystusa. Oni są godni dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania. Są uczestnikami zmartwychwstania, są synami Bożymi. Też gdy się nieraz zastanawiamy nad taką sytuacją, gdzie był Łazarz w czasie tych 4 dni, gdy jego ciało już gniło? Gdzie on był? I potem, gdy Pan Jezus powiedział: Łazarzu, wstań, Łazarzu, wyjdź tutaj, pojaw się, to nagle Łazarz w to ciało znów wszedł i wrócił. To właśnie jest wyjść, odejść, wrócić. I znamy te opisy tych osób, które wskrzesił. Pan Jezus, apostoł Piotr, Paweł. Pamiętamy, jak się wyśmiewano z Pana Jezusa, gdy powiedział do dziewczynki: dziewczynko, wstań. Łukasz, 8 rozdział. Oni ją opłakiwali jako zmarłą według wschodnich zwyczajów. Tam były płaczki, narzekania, zawodzenia, gra na flecie. I wyśmiewali Jezusa, gdy oświadczył, że ona ma wstać. Dziewczynko, wstań. I czytamy, że powrócił jej duch. I zaraz wstała, a on polecił, by jej dano jeść. On powiedział: dziecko nie umarło, ale śpi. Więc dla nich prawdziwie umarła. Ona nie była w letargu jakimś. Prawdziwie umarła. Dlatego, że wyrażenie, że zasnęli w Panu, nie oznacza, że ktoś gdzieś tam sobie śpi, a teraz my go budzimy. Tylko dla nas ten człowiek w tej chwili wygląda, jakby spał. Oczy ma zamknięte i nam się wydaje, że on zasnął, za chwilę wstanie. Ale gdy się nachylimy, to nie czujemy oddechu, a gdy poczekamy kilkanaście godzin, to będą już zmiany na ciele i wtedy nie mamy wątpliwości, że to nie jest ten sen zwyczajny, a że to jest śmierć. Dla nas on już śpi. Z nami się już nie kontaktuje, ale w tym czasie, gdy on śpi i podczas snu zawsze, wiemy, że człowiek dalej żyje, ma różne wizje senne, marzenia senne i ten człowiek jest w wieczności. I właśnie z tamtej wieczności, z tych tak zwanych zaświatów, z krainy zmarłych, wraca na rozkaz Chrystusa, na rozkaz też i polecenie uczniów Chrystusa, ludu Bożego, gdy Chrystus chce, aby ktoś jeszcze wrócił i z nami trochę pobył. Gdy czytamy sobie Nowy Testament, to dobrze wiemy już z wcześniejszego mojego wykładu o wiecznym życiu, że Nowy Testament nie mówi o zmartwychwstaniu. ale mówi o zmartwychwstaniu ciała, nie człowieka, bo człowiek po prostu jako istota nie umiera, tylko opuszcza swoje ciało. I podczas pobytu tego ciała w grobie, czy gdziekolwiek ono jest, człowiek przebywa w wieczności jako duchowa istota bez ciała. I jest z Panem, jak to mówi apostoł Paweł, albo w Szeolu, w krainie milczenia, cienia mroku. I to jest zależne od tego, czy uwierzył w Jezusa, czy przeszedł ze śmierci do życia. Jeśli tak, to jest z Panem. Oczywiście to jeszcze nie jest niebo, też jeszcze nie ma piekła, w sensie jeziora ognistego. To wszystko dopiero będzie po sądzie ostatecznym. Ale teraz już ma świadomość, każdy, kto odchodzi, ma świadomość, kim jest Jezus, co utracił, albo też co zyskał, że uwierzył. Nowy Testament mówi właśnie o tym namiocie, o tym ziemskim mieszkaniu, które gdy się rozpadnie, to mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma ludzkimi zbudowany, dom wieczny. W tym doczesnym domu wzdychamy i pragniemy być przyobleczeni w domostwo, nasze domostwo, które jest z nieba. Apostoł Paweł też powiada, że to nasze ciało cielesne, zmysłowe, a właściwie duszewne, tam dokładniej jest duszewne, w nim żyjemy, w nim siejemy, ale bywa wzbudzone później ciało duchowe. I każda istota ludzka, czy chrześcijanin, czy niechrześcijanin, otrzyma ciało duchowe. Co wcale nie oznacza, że jest człowiekiem duchowym. Duchowym jest wtedy, gdy jego duch jest połączony z Duchem Bożym. Wtedy też jego ciało będzie możliwością ujawnienia tego wszystkiego, co ma od Ducha Bożego. Natomiast człowiek bez Ducha Bożego, z Chrystusem niepojednany, otrzyma ciało duchowe, ale tylko po to, by mógł funkcjonować w tym świecie już duchowym po drugiej stronie. Apostoł Paweł też taką ma wielką pewność. I dobrze czytamy, pamiętamy list do Filipian, rozdział 3, ten piękny rozdział, gdzie on mówi, że jego ambicją jest osiągnąć cel. Zostałem pochwycony już przez Chrystusa i dążę, by pochwycić. Godzę się na cierpienia dla Chrystusa, by wszelkim sposobem dostąpić zmartwychwstania. I potem powiada, że śmierć dla niego jest zyskiem. Powiada na koniec tego rozdziału trzeciego, że Chrystus przemieni nasze ciało znikome, ciało zniszczalne, w postać podobną do jego uwielbionego ciała. I to się dokona mocą, która wszystko poddać sobie może. A więc to nasze poniżone ciało stanie się ciałem chwalebnym tą mocą, która w nas już dzisiaj działa, dlatego że Bóg w nas włożył wieczne życie, włożył wieczność przez Jezusa Chrystusa, przez uwierzenie w Chrystusa Jezusa, przez to, że On w nas zamieszkał. I stąd najważniejszą rzeczą jest uwierzyć dzisiaj w Jezusa jako Zbawiciela. Wyznać Mu swoje grzechy i poprosić: Panie Jezu, zamieszkaj w moim sercu, w moim wnętrzu, w moim duchu. Nie musimy tego tak określać dokładnie, bo On wie, gdzie ma zamieszkać. Duch Boży wie, z kim ma się w nas skontaktować, kogo ma ożywić. Ale wystarczy, żebyśmy niezgrabnie, powiedzieli: Panie Jezu, jestem grzesznikiem i zamieszkaj we mnie. To się musi stać rzeczywistością w naszym życiu. Chrystus w nas się musi objawić, w nas. To nie chodzi o religijność. I wtedy nasz duch, wtedy ja, ten wewnętrzny człowiek, otrzymuje wieczne życie. To znaczy, znajdzie się zanurzony w Chrystusa Jezusa. I stąd jest powiedziane, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto słucha słowa mego, mówi Jezus, i wierzy Ojcu, który mnie posłał, ma wieczne życie. Przeszedł ze śmierci do życia. I ta godzina już jest, już nadeszła, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. A więc to Ewangelia Jana, w tej chwili ją czytam. Wcześniej był rozdział 3, teraz rozdział 5. A więc kto słucha słowa i ci, co usłyszą, nie wystarczy słuchać, ale trzeba jeszcze być posłusznym temu słowu, usłyszeć. A to jest sprawa decyzji. Wielu ludzi uważa, że wiara to jest coś, co na niego wstąpi i go ogarnie i do czegoś go nakłoni. Nie. Wiara jest sprawą decyzji. Ja postanawiam teraz uklęknąć, pomodlić się. Postanawiam teraz zaufać Jezusowi, zawierzyć Jezusowi. To jest właśnie wiara. Więc nie czekaj na jakąś wiarę, która cię ogarnie nie wiadomo skąd, ale podejmij wreszcie jedyną słuszną decyzją. Przejdź ze śmierci do życia. Przez to, że usłuchasz słowa, będziesz posłuszny słowu Jezusa, że Mu zawierzysz i Go poprosisz. Panie Jezu, zbaw mnie, objaw się mi. A On wtedy sprawi to wszystko, co jest skutkiem Jego wejścia w nasze życie, do naszej istoty. Dlatego też i 11 rozdział Jana nam powiada, ja jestem i zmartwychwstanie, i życie. A więc życie to nie jest długość istnienia, to jest jakość. To jest Jezus w nas, to jest ta najwyższa jakość. Łączność z dawcą życia, z twórcą życia. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Choćby umarł śmiercią fizyczną, będzie dalej żyć, bo już żyje w tym ciele, w tym futerale. I potem, gdy umiera, opuszcza swój futerał, to umiera dla ludzi, ludziom robią pogrzeb, a on idzie tam, gdzie jest jego dom, idzie do Chrystusa, z którym już na ziemi żył przez jakiś czas. I kto żyje i wierzy we mnie, mówi Pan Jezus, 11 rozdział Jana, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I tu właśnie tak sobie przyjrzałem się temu wyrażeniu nie umrze na wieki, czyli nie umrze śmiercią wieczną. Jan 3 rozdział 16 wiersz, kto wierzy w Syna Bożego, aby nie zginął, ale miał życie wieczne. I wyraz zginąć nie znaczy unicestwienie, oznacza zaginąć, utracić swoją właściwość, utracić cel, dla którego zostaliśmy stworzeni. I kiedyś już mówiliśmy, że ten wyraz jest w wielu miejscach użyty, między innymi gdy chodzi o tę drachmę, która się miała na sznureczku znajdować z innymi drachmami i być naszyjnikiem, zaginęła, zagubiła się, a więc to zagubienie się nie jest unicestwieniem, lecz jest utratą swego przeznaczenia i trzeba wrócić do przeznaczenia, jakie Bóg nam wcześniej już przewidział. No i na koniec takie ciekawe zdanie z Apokalipsy, rozdział 14, wiersz 13. Usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, bo uczynki ich idą za nimi. A więc odchodząc z tej ziemi, idziemy do Pana, a za nami idą owoce naszego życia. Czy chciałbyś należeć do tych ludzi błogosławionych, szczęśliwych, którzy umierają, ale umierają w Panu? I gdy idą do swego Pana, to za nimi idą owoce ich życia. Dlatego to, co apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, ty człowiecze Boży, unikaj tych rzeczy niepotrzebnych. A więc sporów o słowa, a więc tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy, które sprawiają, że zagubimy się w jakichś różnych szczegółach, a nawet potem i wpadniemy w grzech. Zabiegaj o rzeczy właściwe, o sprawiedliwość, tę Bożą sprawiedliwość przez wiarę, o pobożność, tę ten właściwy stosunek do Boga i życie z Nim na co dzień w naszym ciele. O wiarę, a więc o tę pewność, to przekonanie, które wypływa z posłuszeństwa Chrystusowi Jego Słowu. O miłość agape, czyli te właściwe decyzje, gdy chodzi o stosunek do ludzi i Boga. O cierpliwość. To właśnie jest to, ta wytrwałość, to jest to cierpliwe znoszenie, ale też i łagodność. To jest ciekawe słowo, które mówi o pokorze, ale z drugiej strony o walce z tymi, którzy gnębią ludzi słabych. Gdy stajemy w obronie ludzi słabych, jak lew wtedy walczymy o czyjąś godność. To właśnie jest ten wyraz łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Ten wyraz bój to jest bój agonalny, tam jest ten wyraz agon użyty. Więc to musi być naprawdę walka bardzo poważna, bo będziemy mówić jeszcze i na samym końcu o wielu rzeczach. Będziemy mówić za tydzień człowiek a potępienie, co to znaczy. Potem człowiek w zaświatach. Potem będziemy mówić o powrocie Jezusa. Kolejny o powszechnym zmartwychwstaniu, o sądzie ostatecznym, o niebie i na końcu o jeziorze ognistym. I właśnie ja dużo na ten temat teraz czytam, że jezioro ogniste najbardziej zagraża ludziom wierzącym. Dlaczego? Poczytajcie sobie choćby listy Piotra, obydwa listy i list Judy. A też apostoł Paweł. Ja spojrzałem właśnie od końca na swoje życie. To dopiero teraz widzę, jak często jest tam właśnie ostrzeżenie. Spójrzmy na te 11 wypowiedzi Jezusa o Gehennie. To większość z nich jest skierowana do ludzi wierzących. Dlatego, kochani, tak bardzo proszę nas wszystkich, mówię nie was, nie, ale siebie też, nas wszystkich proszę, abyśmy naprawdę poważnie traktowali nasze życie. Bo Bóg stworzył nas dla siebie, chce nas mieć dla siebie i wszystko uczynił dla nas, abyśmy byli dla Niego, abyśmy byli uwielbieniem Jego chwały i abyśmy w Jego chwale przebywali. I tu na ziemi już, tocząc bój wiary i tam u Niego, gdy będziemy oczekiwać na dzień zmartwychwstania naszych ciał, gdy będziemy u Niego, ale bez naszych ciał jeszcze, a też i później, gdy On przyjdzie za świętymi, abyśmy w Jego orszaku byli jako cząstka Jego oblubienicy. Niech Pan nam to wszystkim zdarzy.